Sponsorem audycji jest cementownia Odra S.A.
Kościół, wydarzenia, komentarze.
Dobry wieczór, 6 minut po godzinie 20. Czas na audycję Kościół, wydarzenia, komentarze. Przed mikrofonem Tomasz Siniew i czas z Państwem spędzimy do godziny 21, rozmawiając o turystyce sakralnej dziś. W studiu Radia Doksa goście pan Karol Fromont, koordynator projektu Turystyka Sakralna w Diecezji Opolskiej. Dobry wieczór.
Dobry wieczór Państwu.
Tomasz Musiał, który przeszedł szlak Santiago de Compostela z Fatimy do Santiago w 12 dni. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
I Zdzisław Pytka, katecheta Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Oleśnie, również miłośnik turystyki pieszej. Dobry wieczór.
Szczęść Boże, dobry wieczór.
Zacznijmy od tego pytania zasadniczego, od definicji słownikowej turystyki sakralnej. Panie Karolu, można ją właśnie, to pojęcie, ubrać w taką definicję? Czy jednak trudno jest zamknąć je w ramach słownikowych?
Moglibyśmy powiedzieć, że turystyka sakralna będzie to ta turystyka pielgrzymkowa. Czyli ta, która jest gdzieś związana z jakimś doświadczeniem religijnym. Mhm. Myślę, że w Polsce wszyscy wiemy, o czym tutaj mowa. Istnieje też taka turystyka sakralna, która może niekoniecznie ma ten wymiar religijny jako ten punkt wyjścia. Na zachodzie na przykład ludzie będą spotykać się po to, żeby pójść do danego miejsca, żeby zobaczyć dany kościół.
Żeby po prostu gdzieś tam poznać i docenić walory architektoniczne.
I może gdzieś, tak, ale z biegiem czasu może też poczuć, nie? Coś wewnętrznie. W ramach tego wszystkiego też istnieje taki projekt, który rozpoczął się w naszej diecezji kilka lat temu. My zostaliśmy zaproszeni przez Diecezję Ostrawsko-Pawską, ale wszystko zaczęło się w Brnie. Mhm. Jest to projekt o nazwie własnej turystyka sakralna. I teraz ciekawa sprawa jest z tym, że dlaczego Czesi rozpoczęli to, ten projekt? Zaczęło się to od tego, że oni od rządu otrzymali z powrotem swoje budynki. Ale nie ma tam chrześcijan. Więc w jaki sposób zagospodarować te miejsca?
Czyli po prostu zostały mury, tak?
Zostały mury. Czyli jak zewangelizować, prawda? W jaki sposób przynieść tą ewangelizację? Ja pamiętam kiedyś, jak byliśmy w Brnie na targach, rozmawiając z pewnym księdzem, który duszpasterzem młodzieży. I on mi mówi tak. My nie mówimy Czechom Jezus, Jezus, Jezus. Pierwsze, co mówimy, to budujemy relacje i tak naprawdę to, co robimy, to jakaś ewangelizacja. To jest to, co robimy. Czyli dla nich turystyka sakralna zaczęła się od tego, oni zaczęli główkować tak. Mamy te miejsca, one są piękne, zacznijmy od tego, że będziemy zapraszać turystów, którzy niekoniecznie są też wierzący. Mm-hmm. I przez piękno, architekturę, o której pan mówił, tak, inne takie doświadczenia, będziemy jakoś, mamy nadzieję, przybliżać to dziedzictwo chrześcijańskie, kulturowe i tak dalej. Mm-hmm. Stąd to jest ten element. No i my jakoś próbujemy też w naszej diecezji powolutku w ten projekt wchodzić. Także
będzie okazja, żeby o tym powiedzieć na antenie w dzisiejszym programie. Tomasz Musiał, pieszo Santiago de Compostela, to właśnie w celach turystycznych czy religijnych, bo tutaj ten podział na turystykę sakralną, pielgrzymkową i religijno-poznawczą zachowajmy w trakcie programu.
To znaczy, myślę, że bardzo ważne słowo związane generalnie z turystyką sakralną to duchowość. Generalnie ludzie, którzy wychodzą z domów w Polsce, na przykład na Jasną Górę, czy z domów, aby odwiedzić grób świętego Jakuba w Santiago de Compostela, także no wielu, wielu innych miejsc pielgrzymkowych w Europie, a nawet na świecie. Pierwsza taka rzecz, która się rodzi, to chce człowiek wyjść poza swoją strefę komfortu, chce człowiek poznać siebie. Co za tym idzie, to się prędzej czy później i odpowiednie dla każdego człowieka indywidualnie w formie kończy spotkaniem właśnie w sercu z sobą, czasem z drugim człowiekiem, czasem z taką samotnią, która w efekcie prowadzi do, bardzo często, do spotkania z Bogiem. Mhm.
Zdzisław Pytka, jak patrzy na tę gałąź turystyki sakralnej, która, jak już wyszło, to pojęcie własne, zrodzone u południowych sąsiadów, no bo przecież wycieczki po diecezji nie są ci obce.
Nie są. Był taki czas, chyba zresztą obecny tutaj Tomek brał udział w tej wycieczce. Myśmy sobie w Olesnie zrobili kiedyś taką wycieczkę rowerową szlakiem kościołów drewnianych. I to dla mnie jest też turystyka sakralna. Mhm. To jest turystyka sakralna, żeby pokazywać piękno tych obiektów. My się też przecież uczymy historii przez to. To jest kopalnia naprawdę wiedzy i w ogóle bogactwo takich wycieczek. A jeśli to jest połączone jeszcze z modlitwą, czy jakąś tam głębszą kontemplacją, no to myślę, że same plusy. To już bym nawet nie nazywał tego turystyką sakralną, ale wprost pielgrzymowaniem. Mhm.
Turystyka sakralna kryje pod sobą albo ogarnia wiele miejsc, bo to nie tylko obiekty sakralne, jak sanktuaria, bazyliki, kościoły, klasztory czy cmentarze, ale także miejsca życia czy śmierci znanych osób, na przykład świętych lub kandydatów na ołtarze. Myślę sobie tutaj na przykład o Prudniku i miejscu internowania księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego, ale też wydarzenia religijne i gdzie ludzie po prostu jeżdżą, by odwiedzać te miejsca, by brać w nich udział. Czy to pojęcie musi nas zobowiązywać do kontaktu jakby z chrześcijaństwem, z wiarą? Czy może to jest dobry punkt, żeby zacząć spotkanie z wiarą, albo też ubogacać swoją wiarę, już umacniać?
Myślę sobie, że to jest kwestia mocno indywidualna, że dla jednego to będzie właśnie jakieś mocno głębokie religijne przeżycie, dla kogoś innego jakiś początek taki. No my też jesteśmy, ludzie są na różnym poziomie religijności i pobożności i każdy to będzie przeżywał inaczej i chyba o to chodzi. Nie chodzi o to, żeby kogoś kopiować teraz, czy jakby włączać się w taką grupę, która na przykład będzie tam więcej modlitwy, czy będziemy chcieli zdążyć tam na mszę. Jakby szukać swojego miejsca w tym wszystkim. Mówię, dla kogoś innego może być to właśnie bardziej skupienie się na historii danego obiektu, a gdzieś ta religijność będzie, powiedzmy, na drugim planie.
Tomasz musiał?
Miałem okazję kilkukrotnie pielgrzymować tak bardzo tradycyjnie w Polsce na Jasną Górę, mimo że to były pielgrzymki tylko jednodniowe. Mhm. I tu się spotkałem z tym, myślę, że jak każdy z nas, z taką wielką pobożnością, z taką otwartością serca, z okazywaniem światu chrześcijaństwa, radości, takiej solidarności danej grupy, mhm, danej wspólnoty. Zupełnie inaczej, zupełny obraz pielgrzymowania wypływa ze szlaków świętego Jakuba. Tam po pierwsze, pierwsza zasadnicza różnica, tam ludzie nie podróżują w takich wielkich grupach, podróżują samotnie, ewentualnie w parach, nawet jeśli są to kilkunastoosobowe grupy, to są grupy, które mówią sobie rano dzień dobry, a potem dobry wieczór w jakimś wyznaczonym punkcie kolejnego noclegu, i tam ludzie w większości, ja przynajmniej mam takie doświadczenie, to są ludzie z wielu różnych światów i kulturalnych, i religijnych. Czasem to byli nawet ateiści, ludzie, którzy po prostu chcą często w swoim życiu coś zmienić, albo spojrzeć na jakąś sprawę w swoim życiu z zupełnie innej perspektywy, a szlaki pielgrzymkowe są o tyle świetnym miejscem, że pozwalają na takie głębokie poznanie, nabranie zupełnie innej perspektywy.
I też takie wyłączenie się z tego świata, prawda?
Oczywiście. To jest bardzo ciekawe, że dzisiaj im bliżej Santiago, tym łatwiej spotkać niekoniecznie chrześcijanina z Polski, Portugalii czy Brazylii.
Ale zasada jest taka, że nie pyta się, prawda, po co się idzie do Santiago i w kogo się wierzy, prawda, na Santiago?
Jeśli pytanie o wiarę, to nie zdarzyło mi się ani zadać, ani usłyszeć takiego pytania. Mm-hmm. Natomiast z kilkoma pielgrzymami rozmawialiśmy po drodze, w jakim celu. Natomiast to nie było jakieś nachalne pytanie, to wypływało z takiej coraz większej otwartości na drugiego człowieka. Tak, takich rozmów się troszkę tam odbywa na szlakach.
Panie Karolu, jak ta turystyka sakralna, ten projekt, który zrodził się w Czechach, ma przełożenie na diecezję opolską, która wchodzi w ten projekt jako partner?
Chcielibyśmy promować nasze obiekty sakralne w takim trochę szerszym kontekście turystycznym.
Tych obiektów, jeszcze przerwę panu, jest około 40, prawda? Wypisałem sobie w założeniu, tak, ale myślę, tak, że lista jest cały czas
oczywiście
otwarta.
Tak. Dlaczego 40 na początku? Najzwyczajniej w świecie chcielibyśmy od czegoś zacząć, ale też jest to związane z pewnymi rzeczami, które wiążą się z projektem. Promocja ma to do siebie, że promujemy konkrety, mhm, i edukujemy też, prawda? Te obiekty, które wybraliśmy teraz na początek, one też wiążą się z taką grą, czyli to jest jeden z elementów, gra planszowa Pielgrzym, która była wydana w takiej wersji testowej. Jak to z grami? Jest to tak, że po prostu najpierw musimy je przetestować, czy cała mechanika gry działa i tak dalej. Więc kiedy została przetestowana, okazało się, że trzeba to zrobić trochę zmian i tak dalej, więc teraz jesteśmy na etapie tych zmian. Mamy nadzieję, no, jest to gra, która pokazuje 40 obiektów z naszej strony, 40 ze strony ostrawsko-opawskiej. Polega ta gra na tym, na razie mogę tylko o niej opowiedzieć, że coś jak w Monopolu, że się po prostu otrzymuje pewne, dostaje się pewne na planszy, zdobywa się pewne miejsca, ale nie kupując, tylko kiedy mówimy o pewnych wydarzeniach. Mhm. Czy o legendach, czy o miejscu.
A tych miejsc jest naprawdę bez liku, tak jak wspomniałem na początku, te 40, i z różnych jakby gałęzi tej turystyki, bo przecież jest i Katedra Opolska, Bazylika Świętego Jakuba w Nysie, Sanktuarium Świętego Jacka w Kamieniu Śląskim, ale też na przykład wypisałem sobie Studnię Świętego Jakuba w Głuchołazach, Cichą Polanę w Pokrzywnej, Szwedzką Górkę, na przykład Studzionkę w Dąbrówce Łubniańskiej, Muzeum Diecezjalne czy Park Miniatur Sakralnych w Olszowie. Więc te jakby wachlarz miejsc, które można odwiedzić, jest bardzo duży.
Mhm. Właśnie, także mamy taką nadzieję, że to się będzie rozwijać w takim kierunku, że będziemy te miejsca promować, te obiekty pokazywać. Ale też chciałbym o tym projekcie powiedzieć taką jedną rzecz, że on nie jest tylko właśnie nastawiony na takie pielgrzymowanie, ale też założenie by było takie, żeby dajmy, jakaś rodzina wyznaczyła sobie trasę, wyjeżdżając z dziećmi, tak, na weekend. Chcą obejrzeć jakieś 2-3 miejsca sakralne, ale też chcielibyśmy z biegiem czasu pokazywać też te elementy niesakralne, czyli jakiś fajny akwapark, tak, w łowisku w Pokrzywnej, tak, żeby sobie złowić ryby na nie wiem, na kolację,
na
obie, tak?
Albo na kolację.
albo przejście, prawda, po górach trochę. Także założenie jest takie, żeby to był ten element religijny. To, co chyba było poprzednio powiedziane, że chcemy po prostu, żeby to było na tyle otwarte, żeby każdy mógł się tam odnaleźć. Czy ma jakiś religijny element w głowie, czy ma bardziej taki, chce pójść, zobaczyć.
Ale też turysta jest coraz bardziej wymagający. I cieszy się na przykład, jeżeli można połączyć zwiedzanie z odpoczynkiem, z relaksem. I tutaj, jeżeli chodzi o diecezję, też są takie możliwości, bo chociażby Kamień Śląski czy Głuchołazy,
tak,
wpisane
albo
na listę.
Prawda?
Albo Głębinów.
Tak, są to miejsca, w których rzeczywiście można się zatrzymać. No i nie tylko przeżyć jakieś doświadczenie religijne, chociaż też w tych miejscach, ale najzwyczajniej w świecie odpocząć nad jeziorem Nyskim czy w innych miejscach. Tak?
Towarzyszy mi w trakcie tego programu, przygotowując się do niego, takie pytanie, po co ludzie właśnie uprawiają turystykę sakralną? Czemu wyruszają, powiedzmy, w tę sobotę rodzinnie coś poznać bliżej, dalej? Zdzisław Pytka. Chęć właśnie edukacji, czy po prostu ciekawe spędzenie czasu?
Myślę, że tych motywów jest wiele. Mogę powiedzieć o sobie, jeśli chodzi o kwestie rodzinne, to takie, żeby nie spędzić soboty i niedzieli przed telewizorem. A w związku z tym, że mam dzieciaki w wieku szkolnym, to również, żeby się czegoś dowiedzieli. Pamiętam kiedyś, w zeszłym roku chyba w ferie znowu o tych kościołach drewnianych ziemi oleskiej. No właśnie dwa dni z synem żeśmy objeżdżali te kościoły i on przygotował prezentację do szkoły i pochwalił się tą prezentacją bodajże na religii. To było przyjemne, spożyteczne, bo dostał ocenę. Natomiast kiedy wyruszam z przyjaciółmi w takim męskim gronie, no to jest... Chyba na pierwszym planie jest to, żeby tak po prostu po męsku spędzić czas, czyli takie naprawdę męskie rozmowy, taka męska pobożność, no właśnie
o której rozmawialiśmy tydzień temu,
nieco inna niż ta kobieca, odmówienie takiego wspólnego różańca, otwarcie się jakby też na siebie, kiedy tam za którymś razem ktoś nieśmiało mówi, a czy moglibyśmy się pomodlić w takiej intencji. I to potem zostaje, to się przekłada potem na to, że my jak mężczyźni, którzy raczej nie jesteśmy wylewni i otwarci, kiedy mamy jakiś problem, to właśnie na grupie jakiejś piszemy, słuchajcie, potrzebuję modlitwy, czy proszę o mnie wspomnieć. I to dla mnie to jest strasznie budujące i to jest dla mnie sukces, że człowiek, który jakby tak nigdy na tym etapie nie myślał, nie rozmawiał, nagle pisze, nie, słuchajcie, nawet bez podawania jakichś tam powodów, po prostu westchnijcie za mnie w tej chwili. To jest fajne. Mhm.
Tomasz spotykał wielu ludzi na szlaku, czy do Santiago, czy gdzieś tutaj w diecezji opolskiej. Była okazja, żeby zapytać o powody wędrówki?
Była okazja. I pamiętam Słowaka, który, jak się okazało, po chwili rozmowy zna język polski. Tak się okazuje, to jest bardzo popularny język na całym świecie. Okazało się, że to jest chłopak, który miał bardzo dobrą pracę, ale zapragnął zmiany i zanim rozpoczął kolejny etap w swoim życiu, chciał zatrzymać się, zrobić stop klatkę i przemyśleć to, co do tej pory go spotkało i może to, co zaraz na niego czeka. I tak się wybrał. I pamiętam, jak wszedłem do albergu, tak nazywają się na tych szlakach schroniska dla pielgrzymów, a nas tam było tylko dwóch, bo to było jeszcze daleko od Santiago.
Są też takie schroniska, gdzie chyba trzeba miejsce rezerwować, prawda?
Właśnie zupełnie nie. To są schroniska, w których wystarczy przyjść i jeśli najlepiej mieć ze sobą nie legitymację, ale taki mały dzienniczek pielgrzyma, który można nabyć jeszcze tutaj w kraju za parę złotych. I jeśli się tak człowiek wylegitymuje, że jest pielgrzymem do Santiago, to w takim noclegu, w takim schronisku na pewno znajdzie nocleg. Co ciekawe, niektóre z tych miejsc w ogóle są jeszcze darmowe. Oczywiście im bliżej Santiago, to jednak jest płatne, ale to nie są duże pieniądze. To jest raczej symbolicznie tylko po to, żeby te schroniska mogły się utrzymać i zapewniać ten nocleg na jakimś dobrym poziomie. Natomiast zapamiętam, że ten Słowak miał takie, bo na sam było dwójkę, tam były moje buty i jego buty. On miał takie buty, że ja po 10 km w tych butach nie szedłbym już dalej, bo to są buty, ja mówię na to płaskostopie. To jest taki but, którym czuć każdy kamień. To jest but, którym można ewentualnie wsiąść do tramwaju czy autobusu, a on szedł z Sewilli, już miał w nogach kilkaset kilometrów i ja go pytam, a on nie ma pojęcia, że można jakiś sprzęt kupić, czy być tak bardziej sportowo tego nastawiony. I ja mówię, jak ci się idzie w tych butach? A on mówi, no tam 300 kilometrów temu włożyłem sobie watę i już od tego momentu jest okej. Okay. Także ludzie idą zupełnie nieprzygotowani od strony fizycznej, chcą po prostu wyjść i wierzą, że to wystarczy. I co się okazuje, to wystarcza. To wystarcza. Przypuszczam, że ci ludzie im mniej są przygotowani, im bardziej są nastawieni na przygodę, tym więcej mogą dzięki temu wypadowi zyskać.
Tutaj myślę, że ten projekt turystyki sakralnej musi połączyć właśnie te dwie grupy. Zarówno osób, które chcą wzbogacić, umocnić swoją wiarę, jak i tych, którzy po prostu lubią obiekty sakralne pod względem architektonicznym, nie szukając w nich czegoś więcej, czegoś niematerialnego.
I ja myślę, że właśnie ta szerokość tego projektu to może pokazać. Właśnie to otwarcie na te dwa elementy, tak? Czyli na to, gdzie jest mój punkt wyjścia. Czy chcę wyjść rzeczywiście, żeby odwiedzić coś, czy chcę też się pomodlić, czy chcę to, co mówiliśmy wcześniej, jakąś tam nauczyć się trochę historii. Ja nie pochodzę stąd i kiedy zaczynałem zajmować się tym projektem, to co mnie bardzo zaskoczyło, to takie informacje historyczne. Choćby wspomniany kardynał Wyszyński, wiedziałem, że był gdzieś tutaj, ale nie wiedziałem gdzie. Odwiedziłem to miejsce w Prudniku i pełne zaskoczenie. Jeżeli się nie mylę, tam przecież zrodziły się ta cała idea tych ślubów, prawda? Dlaczego? Bo w Mochowie, w Paulinach, przecież tam był przechowywana ikona. Tam przecież Jan Kazimierz przebywał w Głogówku i tak dalej. Cała historia, którą ja znałem gdzieś tam z historii ze szkoły, zaczynała się otwierać przed moimi oczami, co było dla mnie nowością, nie?
Tak, ja jak poznałem tę historię, to Paulinów na Jasnej Górze zapytałem, czy oni są w 100% pewni, że tutaj ich bracia spod Głogówka oddali im oryginał.
Właśnie. No, także...
Jeszcze Tomasz musiał.
Tak, jeszcze chciałbym o dwóch powodach, myślę, takich motywach, dla których ludzie wybierają się na szlaki, ale nie tylko, bo turystyka to nie tylko chodzenie, nie tylko podróże rowerem, to ma wiele gałęzi. Natomiast myślę, że jedno ważne słowo to wartość. Wyjście z domu, poszukanie czegoś, napicie sobie siniaka, czy zmęczenie jest czymś wartościowym. Poznanie czegoś właśnie, o czym czytamy w książkach, tak fizycznie, zobaczenie czegoś, poczucie, sprawia, że człowiek się czuje zwyczajnie lepiej. To jest takie, myślę, wręcz czasem metafizyczne przeżycie. A druga sprawa, drugi motyw, to myślę, że bardziej też taki męski. Mężczyźni mają to do siebie, że coś ich zaczyna łączyć, coś ich zaczyna scalać, kiedy coś razem robią. My raczej rozmowy nas nie cementują, ale jak mamy przed sobą jakieś wyzwanie, jakiś cel, a jeszcze uda nam się zakończyć pozytywnie, to my już jesteśmy jak bracia.
No i pięknie kończymy pierwszą część naszego spotkania w audycji Kościół Wydarzenia Komentarze. Proszę nie wychodzić z domu, nie brać sobie za bardzo na razie słów Tomasza Musiało do serca, nie nabijać sobie guzów i siniaków, tylko można sobie zaparzyć herbatkę, ewentualnie kawkę, jeżeli ktoś lubi o tej porze, a my wrócimy do Państwa za chwilę.